Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 21 października. Już w poniedziałek rusza nasza doroczna konferencja Ryzyka i Trendy. Będziemy rozmawiać o stanie Zachodu, o przyszłości transformacji energetycznej, o stagflacji. A Magdalena Cedro poprowadzi rozmowę o tym, jak zszyć Europę. Natomiast dziś ja zapytam Magdę, czy, dlaczego i gdzie Europa się pruje. A zaczniemy od Polski, ostatniej burzy medialno-politycznej wokół funduszy europejskich i praworządności. Zapraszam na rozmowę. Magda, zacznijmy od uporządkowania faktów. Od czego zaczął się cały ten bałagan i czym może się skończyć?
Chodzi o fundusze z polityki spójności. W ostatnich miesiącach dużo słyszeliśmy na temat Krajowego Planu Odbudowy, bo to wokół niego toczył się spór związany z reformą sądownictwa. Natomiast w ostatnim tygodniu mieliśmy do czynienia z nowym rozdziałem sporu, który zaczął się trochę wcześniej. On nie wybuchł nagle, ale rzeczywiście jego ostatnia odsłona jest bardzo medialna, bardzo burzliwa i nabrała takiego politycznego charakteru, dlatego dobrze to wszystko uporządkować. Mówimy o 76 miliardach euro, które mają popłynąć w najbliższej dekadzie na zasypywanie różnic pomiędzy regionami. I to jest ta najważniejsza kategoria w unijnym budżecie, na której Polska polegała od samego początku, czyli to są te koleje, drogi, wspieranie przedsiębiorczości, to co jest w tym unijnym budżecie dla nas najważniejsze i też najbardziej widoczne. I tu Komisja Europejska wyszła z takim komunikatem, że Polska może tych pieniędzy nie otrzymać, ponieważ nie spełnia takich warunków podstawowych.
Przepraszam, bo to jest budżet na lata
2021-2027. To może być trochę mylące, ponieważ jesteśmy już w 2022 roku. Natomiast ta perspektywa została uruchomiona z pewnym opóźnieniem ze względu na to, że dość długo negocjowano ten budżet. I to nie jest tylko kwestia Polski. Polska jest w połowie stawki. Byliśmy 11 krajem członkowskim, któremu Komisja Europejska zaakceptowała plan wydawania tych pieniędzy, więc tak naprawdę opóźnieni mocno w stosunku do innych krajów nie jesteśmy.
Czyli te poprzednie fundusze przestaną płynąć z końcem tego roku, tu się kończą te projekty z poprzedniego budżetu, a kolejna transza rozpoczyna się od 2023 roku i będzie miała wpływ na budżet państwa w 2023 roku.
Jeszcze z tego poprzedniego budżetu trochę pieniędzy zostało. Ministerstwo Funduszy twierdzi, że 95% z poprzedniego budżetu już zostało rozlokowane, jeszcze zostało te 5%. Natomiast w przyszłym roku rzeczywiście rząd mógłby zacząć wnioskować o płatności do Brukseli na projekty z nowego budżetu. Więc tak naprawdę, jeżeli mówimy o blokowaniu jakichś pieniędzy z tej nowej transzy, z tej nowej perspektywy, to jest dopiero perspektywa przyszłego roku. Te pieniądze do Polski jeszcze nie zaczęły płynąć. Dopiero płyną zaliczki na obsługę techniczną, na administrację. Natomiast tak naprawdę, czy to się wydarzy, czy rzeczywiście dojdzie do zablokowania tych funduszy, to jest dopiero kwestia najbliższych miesięcy. Z Brukseli płyną takie nieoficjalne sygnały, trochę uspokajające, że te pieniądze nie przepadły. Negocjacje dalej trwają, co również rząd twierdzi. I oczywiście istnieje możliwość rozminowania tego pola, natomiast oczywiście wymagana jest do tego wola w Warszawie. Z niewiadomych przyczyn w zasadzie Polska sama przyznała się w negocjacjach z Brukselą, że nie spełniła warunku, o który prosi Komisja Europejska, a chodzi o komitet monitorujący.
Bo to jest ta największa mina, na którą natrafiliśmy i wokół której cała ta awantura się rozpoczęła.
Tak jest, a korzenie tej awantury to są strefy wolne od LGBT. To wówczas Komisja Europejska, potem polskie samorządy zaczęły uchwalać uchwały dyskryminujące osoby LGBT. Komisja Europejska zagroziła, że nie będzie kierować pieniędzy do gmin, powiatów czy też województw, które takie uchwały przyjęły. Natomiast w nowym budżecie, żeby już się zabezpieczyć na przyszłość, Komisja Europejska przeforsowała takie zapisy, że warunkiem wstępnym do otrzymania w ogóle jakichkolwiek pieniędzy jest realizowanie postanowień Karty Praw Podstawowych. I cała awantura rozpoczęła się wtedy, kiedy Polska powiedziała, że nie ma komitetu monitorującego, że nie spełniła tego warunku. Jak będziemy monitorować to, czy realizowane są postanowienia Karty Praw Podstawowych?
I wtedy w zeszłym tygodniu wychodzi dyrektor generalny z komisji, pan Lemaître, i mówi, że może być problem. Następnie ten temat podchwytują dwie redakcje, Rzeczpospolita i Financial Times. I w ten sposób dochodzimy do poniedziałku, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy rzeczywiście te fundusze popłyną.
I rozpoczyna się tak zwana burza w szklance wody, aczkolwiek osoba z otoczenia premiera Morawieckiego tłumaczyła, że co prawda wygląda to teraz na burzę w szklance wody, aczkolwiek z takich niewielkich, łachych spraw biorą się czasami bardzo duże problemy, więc w rządzie jest przekonanie o tym, że sprawa może nabrać bardzo dużej wagi, że te pieniądze mogą do Polski nie popłynąć, ale na razie to jest perspektywa przyszłego roku, natomiast obie strony negocjują i te rozmowy trwają nieprzerwanie, także według tego, co twierdzi Bruksela.
No dobrze, Magda, to może teraz czas, żeby się zmierzyć z pytaniem, jak duże jest zagrożenie i od czego zależy to, czy uda się te problemy przezwyciężyć, czy jednak dojdzie do zwarcia, które mogłoby zakończyć się sytuacją, w której pieniądze, fundusze europejskie do Polski by nie popłynęły.
Na razie większość rządu zareagowała właśnie uspokajająco. Ministerstwo Funduszy zaczęło wysyłać takie komunikaty, że większość warunków już w zasadzie Polska spełniła, że rozmowy trwają, więc widać tutaj po stronie Warszawy gotowość do dialogu i to jest najważniejsze. Polscy negocjatorzy jak najszybciej powinni wrócić do Brukseli z gotowym rozwiązaniem. Pytanie, czy w rządzie, we wszystkich resortach panuje zgoda co do tego, że ten problem trzeba jak najszybciej rozwiązać, bo w ogóle pytanie, skąd wziął się problem wokół tej karty praw podstawowych. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na antenie TVP, że Polska nie jest sygnatariuszką karty praw podstawowych. Pytanie więc, czy nie ma tutaj jakiegoś sporu kompetencyjnego i w ogóle skąd się ten problem karty praw podstawowych wziął, bo warto przypomnieć, że rząd w negocjacjach dotyczących tych pieniędzy zgodził się na to, że warunkiem otrzymywania tych pieniędzy jest przestrzeganie zapisów karty praw podstawowych.
Czyli żebym dobrze zrozumiał, z jednej strony rząd w trakcie negocjacji zgodził się, że warunkiem horyzontalnym otrzymania pieniędzy będzie wypełniania założeń Karty Praw Podstawowych. Z drugiej strony w tym momencie rząd przypomniał sobie, że rzeczywiście Polska sygnatariuszem tej karty nie jest, tak jak nie była tym sygnatariuszem Wielka Brytania, której już w Unii nie ma. I teraz dochodzimy do tego momentu, że tak naprawdę w sumie to jest chyba drugorzędne. Znaczy, jeżeli zgodziliśmy się, że będziemy wypełniać, to nie musimy być sygnatariuszem. Powinniśmy się skupić na tym, żeby wypełniać te zapisy.
Tak jest. I w ogóle pytanie, skąd ta samokrytyka polskiej strony? Dlaczego Polska w ramach właśnie oceny tego, w jaki sposób wypełnia te warunki horyzontalne, przyznała, że tego warunku nie spełnia? I dlaczego Komisja Europejska zareagowała w taki sposób, wychodząc publicznie z komunikatem, że są problemy z Polską? Wydaje mi się, że to pokazuje, na jakim etapie tych relacji jesteśmy, że w Brukseli panuje dość duża nieufność, brak zaufania, niepewność co do tego, czego chce partner po drugiej stronie. I to być może jest też powodem tych problemów.
No i to wszystko też się nakłada na ogólnie kontekst bardzo trudnych, żeby nie powiedzieć, a może po prostu, żeby powiedzieć, złych relacji polsko-europejskich, bo we wtorek już była Rada do Spraw Ogólnych, na której został podniesiony temat praworządności. We środę z kolei czekaliśmy na wyrok Trybunału, który nie zapadł, ale który też mógł utrudnić nam poukładanie sobie relacji z Unią. Do tego są kolejne wystąpienia różnych polityków w obozie władzy, więc mam takie poczucie i trochę jakby zmierzam do tego, żeby podsumować i spętować tą część naszej rozmowy, żeby ocenić, jak złe są te relacje i czy twoim zdaniem, krótko mówiąc, to jest tak, że my przy odpowiedniej dozie woli politycznej jesteśmy w stanie pójść do przodu, czy już znaleźliśmy się w takim miejscu, gdzie ten supeł się tak strasznie zasupłał, że nawet z każdą próbą rozsupłania on się jeszcze bardziej jakoś tam komplikuje i jeszcze trudniej będzie wyjść nam z tego. A pytam o to dlatego, że tak jak rozumiem to, co mówisz i tak jak słyszę to, co mówią różni eksperci, że w tym momencie fundusze strukturalne nie są zagrożone, to mam takie poczucie, że w sytuacji, w której sytuacja będzie się pogarszała, w sytuacji, w której te napięcia będą eskalowały, może dojść do sytuacji, że to zagrożenie tych funduszy strukturalnych stanie się dużo bardziej realne i no po prostu może się ziścić.
Z tym, że to jest scenariusz, którego także nie chce polski rząd i wydaje mi się, że polski rząd zrobi jednak wszystko, żeby zapobiec ewentualnej blokadzie środków z polityki spójności. Zwłaszcza, że problem wydaje się dużo mniejszego kalibru, ponieważ taki komitet monitorujący zapewne może zostać wprowadzony bez konieczności porozumiewania się całej koalicji i całej Zjednoczonej Prawicy i przegłosowywania tego w parlamencie. Więc być może ten konflikt uda się rozminować w dużo łatwiejszy i szybszy sposób.
Przy czym ty mówisz rząd, a ja słyszę jednak premier Mateusz Morawiecki i podległe jemu instytucje. Mam wrażenie, że w polskim rządzie są też tacy ministrowie jak Zbigniew Ziobro, którym niekoniecznie zależy na porozumieniu, a może wręcz przeciwnie, którym zależy na tym, żeby ten bałagan się pogłębiał. Do tego jest Trybunał Konstytucyjny. Co do jego niezależności, to możemy dyskutować i to nie jest ta rozmowa, natomiast niekoniecznie będzie szedł ręka w rękę z premierem Morawieckim, mówiąc delikatnie i eufemistycznie. I wreszcie są też inne instytucje, takie jak Nowogrodzka, Jarosław Kaczyński, który tak naprawdę nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko pociągnie, bo jeżeli postanowi, że chce wejść w nową fazę sporu z Unią i z Brukselą i z Berlinem, to może się okazać, że też i on doprowadzi do sytuacji, w której Mateusz Morawiecki nawet przy największej chęci i woli nie będzie miał możliwości, żeby spełnić warunki, które są potrzebne, żeby te fundusze popłynęły.
Ale po drugiej stronie jest Komisja Europejska, w której choć rośnie nieufność wobec Polski, to jest też wola porozumienia i ona cały czas tam jest. Jest gotowość do rozmów, gotowość do dialogu, co pokazało spotkanie nowego ministra do spraw europejskich, Szymona Szynkowskiego-Welsenka, z wiceprzewodniczącą komisji Wierą Jourovą. Także przykład Węgier, którym udaje się w jakiś tam sposób uniknąć zablokowania funduszy. Pamiętajmy, że Węgrzy na tej drodze są dużo bardziej zaawansowani, ponieważ Komisja Europejska uruchomiła wobec nich mechanizm warunkowości, który grozi zablokowaniem nie wszystkich wypłat, ale dużej części. I Węgrom udało się wynegocjować porozumienie, które prawdopodobnie doprowadzi do szczęśliwego dla Węgrów końca. Więc w Brukseli także jest gotowość do rozmowy i ja nie wierzę w powtarzaną czasem narrację, że Komisja Europejska jest gotowa wstrzymać wszystkie pieniądze dla Polski po to, żeby pomóc opozycji wygrać wybory. To spowodowałoby bardzo dużą niepewność, być może wstrzymanie setek projektów unijnych, więc na to sobie nie może pozwolić Komisja Europejska, bo to uderzyłoby w polską gospodarkę, ale też rykoszetem w Unię.
Odnotowuję twój delikatny optymizm. Zaznaczam swoją delikatną obawę co do tego, jak ta sytuacja jeszcze może się rozwinąć, patrząc na też politykę wewnętrzną polską, bo jakkolwiek zgadzam się i dostrzegam, że są po obu stronach tego sporu środowiska, którym zależy na porozumieniu, to widzę też po obu stronach sporu różne instytucje i osoby, którym na tym porozumieniu nie zależy, co może doprowadzić do większego jeszcze chaosu i co może doprowadzić do sytuacji nieprzewidzianych. Stawiamy tu kropkę. Ale ten temat moim zdaniem dosyć dobrze się wpisuje w szerszą rozmowę, którą będziesz prowadziła w poniedziałek w trakcie konferencji na temat jedności europejskiej i tego, czy ona jest zagrożona, czy ona jest konieczna, jak Europa może się rozwijać w obliczu coraz trudniejszych procesów, które uniemożliwiają uzgodnienie wspólnych stanowisk.
W poniedziałek razem z panelistami będziemy starali się znaleźć odpowiedź na to, jak wojna zmieniła Unię Europejską po 8 miesiącach konfliktu w Ukrainie. Na początku Unia Europejska zareagowała niesamowicie solidarnie wobec tego konfliktu. Dokonała kilku bezprecedensowych rzeczy, jak na przykład zdecydowała się o finansowaniu sprzętu wojskowego dla Ukrainy, ale także użyła wobec tego również bezprecedensowego, bo jeżeli porównamy liczby z 2015 rokiem, to kryzys uchodźczy wywołany wojną w Ukrainie jest nieporównywalnie większy i jednomyślnie, solidarnie Unia Europejska wykorzystała mechanizm, który do tej pory nigdy nie został użyty. To jest mechanizm ochrony ludności. Także sankcje, które powoli odcinają Unię od gospodarczych, ale też przede wszystkim politycznych powiązań z Rosją, no jest czymś również w historii Unii Europejskiej bezprecedensowym. I to wszystko składa się na taki dosyć ciekawy kraj, krajobraz unijnej solidarności, na której teraz pojawiają się bardzo poważne rysy. Oczywiście wszyscy odmieniają przez przypadki Węgry, które próbują blokować kolejne pakiety sankcyjne, ale nie tylko to. Coraz bardziej w obliczu tego kryzysu energetycznego i słabnącej europejskiej gospodarki coraz częściej dochodzą do głosu ludzie, którzy mówią, że być może te sankcje nie są nam potrzebne. Chociażby nowy włoski rząd skrajnej prawicy, na którego czele stanie proukraińska Giorgia Meloni. Z drugiej strony w jego skład wejdą politycy, którzy wspierają otwarcie Putina i podważają sensowność sankcji, więc o tym chcielibyśmy porozmawiać w poniedziałek. Jak ta unijna jedność, czy ta unijna jedność zostanie zachowana? Także kryzys energetyczny rodzi takie wewnętrzne pytanie o unijną jedność i o unijną wspólną odpowiedź. Na szczycie, który dzisiaj jest kontynuowany, ale który tak naprawdę rozstrzygnął się w nocy z czwartku na piątek, kiedy liderzy zgodzili się przyjąć konkluzje w sprawach energetycznych, no to pokazuje, że gdzieś tam taka wola do pójścia naprzód takim jednym silnym frontem się powoli wyczerpuje i do głosu dochodzą narodowe interesy. Oczywiście kwestia energetyki jest dosyć specyficzna, ponieważ tutaj kraje mają bardzo zróżnicowane zarówno miks energetyczny, własne interesy, zapotrzebowanie, więc to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, ale także wokół tego kryzysu energetycznego i także tej wspólnej odpowiedzi finansowej Unii Europejskiej na ten kryzys będziemy krążyć.
No dobrze, ale ja chciałem Ciebie zapytać, co ty uważasz o tej europejskiej jedności? To znaczy, czy rzeczywiście jest z nią problem teraz większy niż był wcześniej? Czy ona jest konieczna i czy bez niej można funkcjonować, krótko mówiąc?
Wojna w Ukrainie skonfrontowała Unię Europejską z problemem rozszerzenia. To był temat tabu, do którego nie powracano zbyt chętnie. Natomiast nadanie statusu kraju kandydującego Mołdawii i Ukrainie otworzyło dyskusję o to, co dalej, w jakim kierunku Unia powinna pójść. I tutaj Francja i Niemcy zrobiły takie zastrzeżenie, że jest możliwe rozszerzenie. I ukraińska ścieżka do Unii wcale nie musi być zamknięta, chociaż oznacza ona oczywiście wieloletnie negocjacje, ale pod warunkiem, że Unia się zreformuje. By się zreformowała, potrzebna jest również jednomyślność wszystkich stolic. Więc jesteśmy teraz w takim momencie, w którym decyduje się przyszłość Unii Europejskiej, czy rzeczywiście ta współpraca się zdynamizuje, ponieważ celem takiej reformy miałoby być odejście od jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną, czyli decyzje byłyby podejmowane dużo szybciej, dużo bardziej dynamicznie i Unia stałaby się takim bardziej sprawczym organem. Natomiast, no właśnie, pytanie o to, czy znajdzie się tu wola polityczna, czy po prostu utkniemy w pewnego rodzaju marazmie, czy też uśpieniu.
No bo to chyba do tego się sprowadza ten taki w tym momencie, dzisiaj, tak jak na to patrzę z zewnątrz, kluczowy dylemat wspólnoty. To znaczy, czy można funkcjonować bez tej jednomyślności, bo o tą jednomyślność coraz trudniej z różnych względów, a z drugiej strony, czy państwa członkowskie są gotowe się zgodzić, szczególnie w obliczu różnych napięć, konfliktów i problemów politycznych, o których trochę rozmawialiśmy w kontekście Polski, trochę Węgier, ale też są przecież inne państwa i inne wrażliwości i inne problemy. No i to jakby by zmieniało charakter i naturę całego tego projektu politycznego.
Problem z Unią Europejską jest taki, że nie jest państwem. I najpierw, zanim podejmowane są wiążące decyzje, wszystkie kraje muszą się zgodzić co do tego, czy mają wspólny interes, czy go nie mają. Jeżeli przejdziemy od jednomyślności do większości kwalifikowanej, to interes mniejszych graczy przestanie mieć znaczenie. I pytanie, czy to jest Unia, której chcemy? Polska przez wiele lat, i w zasadzie to nie jest kwestia tylko tego rządu, blokowała odchodzenie od jednomyślności wspólnie z innymi pomniejszymi krajami, tak żeby te największe nie nadawały tonu europejskiej polityce. Po Brexicie to by oznaczało głównie, że Francja i Niemcy będą w stanie narzucać swoją wolę reszcie, wykorzystując to, że nie jest wymagana ta jednomyślność. Jeden kraj nie może zablokować porozumienia, wystarczy zebrać grupę podobnie myślących krajów, żeby przeforsować swoje zdanie. Więc pytanie, czy jest wola do tego, żeby od tej jednomyślności odejść, czy jest to w interesie stolic takich jak Warszawa i czy rzeczywiście Unia jest gotowa do tej dyskusji, ale oczywiście moglibyśmy odłożyć tę dyskusję na bok, gdyby nie chodziło o to rozszerzenie, o to, czy kraje zachodnie zgodzą się na to rozszerzenie Unii, na którym zależy Polsce.
Ale rozszerzenie rozszerzeniem, to znaczy ty sama mówisz o tym martwym punkcie. To znaczy, czy nie wiem, jest kwestia na przykład sankcji, czy jest kwestia jakiejś odpowiedzi na agresję rosyjską na Ukrainie? To znaczy, czy nie masz poczucia pewnej schizofrenii, że zarazem mniejsze państwa uważają, że nie można odejść od jednomyślności, bo mają swoje racje. Z drugiej strony oczekujemy jednomyślności i tego, że inne państwa, które niekoniecznie mają podobną wrażliwość, podobne interesy i podobne spojrzenie na też sytuację geopolityczną, żeby robiły to, co my uważamy za słuszne. Jakkolwiek my uważamy to za słuszne, ale nie wszyscy muszą się z nami zgadzać. I wreszcie jest trzecia kwestia, i o to za chwilę cię zapytam, jest kwestia przywództwa. Z jednej strony płaczemy nad tym, że nie ma przywództwa i że Unia nie idzie w sposób skoncertowany i zwarty do przodu, a z drugiej strony zgaduję, że i cała ta rozmowa o jednomyślności też jest o tym, że my tego przywództwa nie chcemy. Znaczy my nie chcemy kogoś, kto nam powie, gdzie mamy zmierzać. My chcemy wszystko uzgadniać na równych zasadach pomiędzy wszystkimi państwami, co jest, znowu eufemistycznie mówiąc i w najlepszym przypadku, przywództwem zbiorowym, ale tak jak się nad tym sekundkę zastanowić, no to nie oznacza właśnie przywództwa, to oznacza po prostu bardzo długiego procesu wypracowania kompromisu, który siłą rzeczy będzie musiał być najniższym wspólnym mianownikiem, co tak moim zdaniem książkowo przeczy definicji przywództwa.
Rzeczywiście większość kwalifikowana pozwoliłaby na pójście do przodu w wielu kwestiach, zdynamizowałaby zwłaszcza politykę zagraniczną Unii Europejskiej, bo mówimy tutaj przede wszystkim o jednomyślnym podejmowaniu decyzji w przypadku nakładaniu sankcji i wypracowywaniu stanowisk w polityce zagranicznej. Owszem, żyjemy w świecie rodzących się potęg globalnych. Jest konflikt pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi i taka bardziej dynamiczna polityka zagraniczna Unii Europejskiej bardzo by się przydała. To jest droga do tego, żeby Unia stała się tym graczem geopolitycznym, co zapowiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Z drugiej strony, no właśnie, ten interes mniejszych krajów, które być może będą się obawiać o utratę swojego głosu, swojej podmiotowości w tej wspólnej polityce zagranicznej, też na pewno nie może zostać zignorowany.
No dobrze, to może przejdźmy w takim razie do tej kwestii przywództwa. Jak definiujesz przywództwo i twoim zdaniem jak powinno wyglądać przywództwo w takiej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska?
Może odwołam się do postaci, która nie jest niestety już dzisiaj najlepiej oceniana, czyli Angela Merkel, o której dzisiaj myślimy głównie przez pryzmat Ostpolitik i relacji z Rosją. Jej podejście okazało się całkowitym fiaskiem. Natomiast sposób, w jaki ona realizowała to europejskie przywództwo, był, wydaje mi się, czymś, za czym Unia Europejska będzie jeszcze tęsknić. Chodzi o to, że Merkel była osobą, która potrafiła wsłuchiwać się w głosy różnych stolic i znajdować wspólny mianownik. Owszem, zdarzało się, że narzucała swoją wolę, ale nie działo się to bez konsultacji, bez długich negocjacji i bez próby znalezienia pewnego rodzaju kompromisu. To ona w zasadzie była wielokrotnie autorką tych zgniłych kompromisów wypracowywanych na unijnych szczytach, czyli czegoś, z czego w zasadzie nikt nie jest zadowolony, ale każdy coś tam dla siebie dostał. I to było przywództwo, które w pewien sposób godziło Zachód i Wschód Europy. Dzisiaj pytanie jest o to, czy no właśnie w obliczu tej wojny, która dzieli jednak nasz region od zachodnich stolic, zwłaszcza Paryża i Berlina. Jest właśnie pytanie o to, czy dzisiaj na przykład tandem francusko-niemiecki, który też przeżywa swego rodzaju kryzys, jest w stanie narzucać swoją wolę reszcie krajów, na przykład naszego regionu, które przeżywają taki moment pewnego rodzaju triumfu, bo to one miały rację, jeżeli chodzi o podejście do Rosji, a nie Berlin czy Paryż.
No więc ja zastanawiam się, czy takie przywództwo, którego symbolem była Angela Merkel, jest z jednej strony możliwe w trzeciej dekadzie XXI wieku w obliczu tych wyzwań i też patrząc na to, jak takie państwa jak Polska oceniają to przywództwo. To znaczy, jak ja słucham Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, to tak jak ja rozumiem to, co oni mówią, to oni uważają, że to było najgorsze możliwe przywództwo, jakie można sobie wyobrazić, tak? Że to było pchanie interesów niemieckich. I teraz zastanawiam się, nie chodzi mi tutaj o PiS, nie chodzi mi tutaj o Angelę Merkel. Zastanawiam się, czy ten model, w którym nadal jesteśmy, który był mozolnie wypracowany i się sprawdzał w XX wieku, to znaczy model jednomyślności z przywództwem politycznym, ale z tylnego siedzenia, czy on się nie wyczerpał i w związku z tym, czy my nie musimy wymyślić tego na nowo, a żeby wymyślić to na nowo, tak jak ja to rozumiem, to musimy się zdecydować nad tym, czy pójść do przodu, i tutaj na przykład mówimy o kwalifikowanej większości, czy wziąć krok wstecz i powiedzieć sobie, Unia zabrnęła za daleko i my nie musimy pisać nowych traktatów, tylko trochę musimy zastanowić się, które z tych, które już mamy, rozwiązać i jednak stworzyć jakąś luźniejszą wspólnotę. I teraz pytanie brzmi, i rozumiem, że to jest to pytanie za 100 punktów, w którym kierunku pójść w sytuacji, w której teoretycznie wszystkie decyzje powinniśmy podejmować jednomyślnie. Ale to, czego ja się obawiam i to, co mnie zastanawia, to jest, czy my, będąc w tym miejscu, w którym jesteśmy i nie idąc ani do przodu, ani wstecz, jesteśmy w stanie funkcjonować i czy to nie jest największe zagrożenie, czy to nie doprowadzi po prostu do tego, że cały ten projekt zacznie się sypać na naszych oczach.
Mnie się właśnie wydaje, że moment, w którym jesteśmy teraz, pozostaniemy w nim, ponieważ Unia ani się nie zreformuje i radykalnie nie zmieni sposobu, w jaki funkcjonuje, ani też integracja nie zrobi kroku wstecz, bo nigdy w zasadzie do tego nie doszło i na to szans większych nie ma. Będziemy prawdopodobnie funkcjonować w tej rzeczywistości, która jest teraz, ale wiele kryzysów poprzednich i ten, z którym mamy do czynienia dzisiaj za wschodnią granicą, pokazuje, że Unia Europejska może działać sprawnie, prężnie i przełamywać pewne tabu i stawiać bezprecedensowe kroki, także w tej rzeczywistości, jaką mamy, w której dominuje zasada jednomyślności, zwłaszcza w polityce zagranicznej.
No i znowu ja tu muszę się zdradzić z dużo bardziej pesymistycznym spojrzeniem na rzeczywistość, bo zgodziłbym się z tobą, jeżeli by nie było Brexitu. A mam wrażenie, że Brexit w pewnym sensie zmienia pole gry i powoduje, że włączyliśmy sobie funkcję, my jako wspólnota, możliwości wyjścia z tej wspólnoty. I teraz jak patrzę na kolejne spory, ale też na sytuację polityczną w różnych państwach i patrzę na przykład na sytuację w Polsce i to jest trochę jakby wracamy do początku naszej rozmowy, spór o fundusze strukturalne, no to ja się zastanawiam, czy Unia taka, jaką ona jest teraz, bez silnego przywództwa politycznego, na które w tym momencie nie ma zgody, jest w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonuje teraz, nie reformując się, nie rozszerzając się, nie stając się globalnym graczem i czy to nie doprowadzi do kolejnych exitów?
Rzeczywiście mam bardziej optymistyczne spojrzenie, ponieważ widzę raczej kolejkę krajów, które chcą do wspólnoty dołączyć, a niewiele stolic, widząc to, co się dzieje dzisiaj z rządem brytyjskim, co jakoś jest związane z Brexitem i źródeł tego zamieszania upatruje się w wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to ja mam wrażenie, że tych chętnych do pójścia śladami Brytyjczyków w zasadzie w Unii nie ma. Największym tak naprawdę testem dla jedności Unii Europejskiej będzie kolejny kryzys w strefie euro. Oczywiście nie wiemy, czy on się w ogóle wydarzy, czy mówimy o czymś, co jest na razie mało prawdopodobne, ale rzeczywiście kolejny kryzys strefy euro i znowu konieczność Unii Europejskiej skonfrontowania się z problemami zarządzania gospodarczego i finansowego będzie takim testem dla wspólnoty. I tu upatrywałabym potencjalnie największych problemów na dziś.
No dobrze, Magda, to kończąc i zadając ci kluczowe pytanie, jak zszyć Unię Europejską? To znaczy, jako że ewidentnie jesteś zdecydowanie bardziej optymistyczna niż ja w tej rozmowie, to chciałbym ciebie poprosić o jakiś optymistyczny głos, to znaczy o przedstawienie, nie wiem, jakiejś rzeczywistości, jakiegoś projektu, jakiegoś podejścia, jakiś reform, które w tej sytuacji klinczu, który ja dostrzegam i który mnie bardzo martwi, pozwolą mnie uspokoić, może niektórych naszych słuchaczy, że jednak ten projekt ma przyszłość.
To ja bym może powiedziała o trzech kwestiach, jeżeli mam być konkretna. Pierwsza rzecz to jest coś na kształt Funduszu Odbudowy. Na obecnym szczycie rozpoczęła się dyskusja, w zasadzie zainicjowana przez Mario Draghiego, czyli premiera, który dzisiaj pożegnał się z urzędem. I w tym kierunku mogłoby to zszywanie Unii iść, a więc kolejne wspólne zadłużenie, które ma doraźnie pomóc gospodarkom europejskim walczyć z kryzysem energetycznym i inflacją, a docelowo znowu nas integruje i znowu sprawi, że nasza współpraca będzie mocniejsza, ponieważ będziemy musieli kiedyś ten fundusz wspólnie spłacić. Druga kwestia to jest Ukraina, jej odbudowa, wsparcie dla Ukrainy. Unia Europejska szykuje na przyszły rok możliwość takiego comiesięcznego wspierania również z pożyczek zaciąganych przez wspólnotę dla Ukrainy. I to jest jakby dopiero początek tego, co może się wydarzyć w Unii Europejskiej, czyli to wspólne poszukiwanie możliwości odbudowy Ukrainy, to jest też ten projekt zintegrowania ukraińskiej gospodarki z gospodarką unijną, ze wspólnym rynkiem. Trzecim konkretnym pomysłem na zdynamizowanie integracji byłoby zakończenie wielkiego sporu, który jest bardzo problematyczny dla Komisji Europejskiej, dla samej Unii i dla wielu stolic. Byłoby zakończenie sporu o praworządność z Polską. Jedną z dróg wyjścia będą przyszłoroczne wybory w Polsce.
Ja na koniec bym powiedział, że moim zdaniem bez głębokiej, całościowej reformy tego projektu nie wyobrażam sobie, żeby udało się tej wspólnocie przetrwać. I nie mówię tutaj o roku, trzech latach, pięciu latach. Myślę tu o perspektywie pewnie naszego życia. Tak? Znaczy, że te procesy, które będą coraz trudniej odwracalne i które będą coraz bardziej się pogłębiały, będą nas prowadziły w kierunku, moim zdaniem, niekorzystnym dla wspólnoty jako takiej. Znaczy, wydaje mi się, że dochodzimy do tego momentu, kiedy poważna, głęboka rozmowa polityczna jest potrzebna i decyzja wspólna i kompletnie nie mam pojęcia, jak do niej dojść, ale jest potrzebna, jest konieczna, tak? Znaczy muszą pojawić się ludzie, musi się pojawić klasa polityczna, która odpowie na pytanie, co zrobić z tym dylematem, co zrobić z tym klinczem, w którym się znaleźliśmy, bo bez tego będziemy się cofać, a jeżeli będziemy się cofać, to się rozpadniemy.
Jeżeli mogłabym się jeszcze pięknie nie zgodzić z tobą na koniec. Przez ostatnią dekadę Unia Europejska borykała się z wieloma kryzysami, które pozostały de facto, jeżeli spojrzymy chociażby na ten finansowy czy uchodźczy, nie zostały rozwiązane definitywnie, nie znaleziono panaceum, a Unia trwa, jest mocniejsza niż była dekadę temu i wydaje mi się, że taki modus operandi działania spontanicznego, improwizowania dość dobrze Unii paradoksalnie wychodzi.
Magda, bardzo dziękuję ci za ten optymizm.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.